teraz sukces na rynku to niekoniecznie optymalizacja kosztowa, ale innowacje, a żeby wdrożyć innowacje, trzeba poprototypować, to trzeba iść na pewne ryzyko, a RPA to bardzo fajnie umożliwia, więc ja też patrzę na RPA jako możliwość prowadzenia innowacyjnych produktów, rozwiązań, a plus do tego oczywiście możliwość obniżenia kosztów działania organizacji.
Słuchasz podcastu Klientomania, odcinek 67.
Przed mikrofonem Arek Cempura. Dzień dobry Państwu. Z Wrocławia witam Arek Cempura. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Andrzej Sobczak.
Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Dziękuję bardzo Alku za zaproszenie i możliwość podzielenia się swoimi obserwacjami i doświadczeniami na temat robotyzacji procesów biznesowych. Jestem osobą, która łączy zawsze trzy światy. Nauki, takiej ewangelizacji organizacji i praktyki. Co to oznacza? Z jednej strony kieruję Zakładem Zarządzania IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuję się od wielu lat problematyką cyfrowej transformacji z perspektywy architektury IT, architektury korporacyjnej, ładu danych. Obecnie swoje zainteresowania naukowe koncentruję w obszarze robonomiki, czyli takiego ekonomicznego i zarządczego spojrzenia na robotyzację procesów biznesowych, na robotyzację biznesu. Jednocześnie głęboko wierzę w coś, co się nazywa demokratyzacją, automatyzacji i robotyzacji, czyli takim podejściem, który biznes rozwija sam i automatyzuje swoje procesy w mniejszym czy większym współudziale z działami IT, bo głęboko wierzę, że takie podejście zaowocuje naprawdę fajnymi innowacjami biznesowymi. I aby krzewić wiedzę w tym obszarze, od jakiegoś czasu prowadzę serwis robonomika.pl, który jest dedykowany dla praktyków i który właśnie pokazuje aspekty organizacyjne, zarządcze i technologiczne robotyzacji procesów. No i obszar praktyki, żeby być wiarygodny w tym, co robię, czy to dla studentów, czy to dla ewangelizacji tej wiedzy. Biorę udział w rzeczywistych projektach, rozwiązuję rzeczywiste problemy organizacji, a w szczególności w zakresie robotyzacji, architektury, ładu danych, i te doświadczenia pozwalają mi jak gdyby potem w taki sposób ciekawy prowadzić wykłady, wystąpienia, dzielić się doświadczeniami z Państwem na różnego rodzaju konferencjach.
Czyli tak naprawdę jesteś takim trochę naukowcem, praktykiem, co jest chyba dobrym elementem, tak? Bo masz dostęp do tej wiedzy teoretycznej, a z drugiej strony też jakby namacalnie pokazujesz studentom, że to, co im mówisz, to działa.
Tak, taki model podejrzałem na wyjazdach zagranicznych na uczelniach, czy to w Kanadzie, czy w Wielkiej Brytanii, i chcę go przenieść na grunt polski. Zresztą obecnie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego bardzo zachęca do łączenia świata praktyki i świata nauki. No i staram się to robić w rzeczywistości, tak żeby był taki efekt synergii pomiędzy tymi obszarami.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Dosyć fajny temat. Myślę, że ja do niego tutaj sobie zapisałem pod hasłem studenci. Wrócimy do niego jeszcze. Andrzej, jesteś w Klientomanii. My w Klientomanii staramy się tutaj z Maciejem jakby analizować, co się dzieje dobrego, może czasami złego w obsłudze klienta. Co cię ostatnio takiego zaskoczyło? Może pozytywnego, a może niezbyt pozytywnego? Ciebie jako klienta.
Jak to można powiedzieć, w życiu bywa pewien miks doświadczeń. A dosłownie parę dni temu chciałem rozwiązać problem w firmie energetycznej. A trywialny, wielokrotnie występujący, to wiązało się z trzykrotnym osobistą wizytą w oddziale takiej firmy energetycznej, dodatkowo spędzeniem tam łącznie podczas ostatniej wizyty 4,5 godzin, bo miałem włączony stoper, to byłem w stanie to oczywiście, że tak powiem, ocenić, koniecznością przyniesienia całej fury papierów, I to są takie negatywne. A pozytywne, jednocześnie przesympatyczna, że tak powiem, sztuka, która starała się pomóc. Bardzo sympatycznie, fajnie rozwiązane pewne rzeczy od strony logistycznej. I teraz jak gdyby wniosek z tego. Okazuje się, że jest mnóstwo pracy papierowej w ramach dosyć skomplikowanych procesów. Okazuje się, że systemy w tej firmie są nie do końca zintegrowane. Okazuje się, że można by było pewne rzeczy zlinować. Więc trochę taka polska rzeczywistość.
Andrzej, a ty czy przypadkiem nie zostałeś zaproszony jako tajemniczy klient? Bo tak z tego, co mówisz, 4,5 godziny ze stoperem, zdążyłeś przeanalizować wszystko, masz już pomysł na pewne usprawnienia. Może to tak było?
To chyba, że tak powiem, moja taka cecha wyrodzona, bo też występuję i pracuję jako analityk biznesowy, no i po prostu starałem się od razu, wchodząc do takiej organizacji, popatrzeć, jak można było rozwiązać jej problemy i od razu zacząłem się zastanawiać, czy tam by się roboty nie przydały i okazuje się, że pewnie by się roboty, które są teraz moją nową pasją, najbardziej przydały.
Szanowni Państwo, Andrzej mieszka w Warszawie, więc możecie próbować domyślić się, kto w Warszawie dostarcza prąd Andrzejowi i się do niego zgłosić.
Przepraszam, Demon, mieszkam w Łodzi i nie ma za dużego wyboru, jeżeli chodzi o dostarczanie.
Mieszka w Łodzi i nie ma dużego wyboru, także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani pomysłami tutaj Andrzeja, to zapraszamy serdecznie.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
Andrzej, zacząłeś właśnie tutaj o usprawnieniach i pewnych rzeczach i teraz spotkaliśmy się, czy też właściwie poznaliśmy się jakiś czas temu. Właśnie tam ja bardziej ciebie znalazłem, mieliśmy okazję rozmawiać o różnych rzeczach związanych właśnie z RPA. Ale tak może byś przybliżył tutaj naszym słuchaczom, co to jest RPA, bo tak jak u mnie się też w pracy śmieją, to na pewno nie chodzi o Republikę Południowej Afryki.
Absolutnie nie. Rzeczywiście temat RPA w świecie biznesu, w świecie informatyki w warunkach polskich wybuchnął stosunkowo niedawno, bo około 2-2,5 roku temu. Zrobiła się na to straszna moda. Generalnie RPA to jest skrót od Robotic Process Automation. Ja to tłumaczę jako zrobotyzowana automatyzacja procesów bądź po prostu robotyzacja procesów biznesowych. A dla mnie RPA to jest pewnego rodzaju klasa oprogramowania, która tak naprawdę umożliwia budowanie robotów, a nie takich mechanicznych, jakie by sobie na co dzień wyobrażamy, mających takie zdolności motoryczne, ruchowe, tylko robotów programowych. I są to roboty, które działają zwykle w sferze procesów back-office'owych, czyli takich na zapleczu jak w procesach kadrowych, finansowych, księgowych, windykacyjnych, zarządzania reklamacjami. I to, co też jest dosyć istotne, to te roboty mają pewne cechy charakterystyczne. To znaczy ich wdrożenie nie wiąże się w żaden sposób z modyfikacją istniejących systemów. One są pewnego rodzaju nakładką na istniejące systemy. I to, co też istotne, to w dużym stopniu wdrożenie takich robotów pociąga za sobą zastąpienie pracy człowieka przez te rozwiązania.
Słuchaj, a teraz tak, mówiłeś, ta robotyzacja procesów, a czy to jest tożsame z automatyzacją procesów, czy to są jak gdyby pojęcia inne, nie wiem, równoległe, czy...
Ja tutaj na ten moment zakładam na siebie czapkę trochę naukowca i tak starając się usystematyzować tą terminologię, to mówię tak, że automatyzacja jest takim pojęciem bardzo, bardzo szerokim i oznacza tyle, że zastępujemy pracę ludzi za pomocą jakichś rozwiązań. Mamy takie klasyczne narzędzia do automatyzacji procesów jak platformy BPMS-owe, jak takie systemy transakcyjne, gdzie wręcz są wykonywane pewne fragmenty procesów, całe procesy. Natomiast robotyzacja jest częścią automatyzacji i właśnie proponuję spojrzeć na to, że mamy szczególny rodzaj narzędzi, gdzie tak naprawdę tymi narzędziami są roboty. Czyli dla mnie robotyzacja jest częścią automatyzacji.
Czyli tak naprawdę robotyzacja jest matematycznie biorąc pod zbiorem automatyzacji.
Dokładnie tak.
Okej. Okay. A w ogóle skąd to zainteresowanie tym RPA? Bo tak naprawdę ja jakbym szczerze pokopał w pamięci, to takie jakieś rozwiązania dotyczące tego, co mówisz RPA, to tam poznałem gdzieś chyba w 2014 roku. Wtedy to była jakaś tam kwestia niszowa i to naraz tak jakoś wybuchło, mam wrażenie.
Ja powiem w ten sposób, że patrząc na RPA od strony technologicznej, to jest taki pierwowzór, praszczur tych rozwiązań, to są narzędzia do automatyzacji testów. Ja byłem kierownikiem testów w jednej z dużych instytucji finansowych przez 4 lata i w roku 1998, 2002, 2003 wdrażaliśmy narzędzia do automatyzacji testów. Minęło kilkanaście lat i nagle, tak jak ty powiedziałeś, zrobił się wielki boom. Te narzędzia się troszkę przekształciły, rozwinęły i teraz my już mówimy, że te narzędzia nie stosujemy do testów, tylko stosujemy do robotyzacji procesów biznesowych. Ale tak jak mówię, idea jest bardzo, bardzo zbliżona. Natomiast skąd to się wzięło? Ja myślę, że przyczyn popularności tych rozwiązań jest kilka. Po pierwsze, ona umożliwia osiągnięcie bardzo szybko, bardzo ciekawych rezultatów biznesowych. No bo tak jak mówiłem wcześniej, wdrażanie robotów nie pociąga za sobą zmiany istniejących systemów. To oznacza tyle, że pewne działania można zrobić tanio, szybko. To oznacza, że do pewnych działań nie trzeba włączać, albo w mniejszym stopniu trzeba angażować zasoby IT, gdzie zawsze wiadomo, że jest wąskie gardło. Z drugiej strony bardzo zmienił się rynek pracownika. W Polsce i na świecie, w szczególności w Polsce, która stała przez wiele lat tanią siłą roboczą, zwłaszcza w BPO-sach, share serwisach, nagle okazało się, że ta siła robocza jest, ale nie tak tania i nie jest aż tak chętna do wykonywania pewnych powtarzalnych czynności. A z trzeciej strony w wielu firmach pojawił się i narosnął problem długu technologicznego czy też długu architektonicznego. Czyli budowano rozwiązania, które nie zawsze były zintegrowane, które są trudno rozwijalne i roboty i narzędzia klasy RPA adresują większość z tych zagadnień. I z trzeciej strony, takim jeszcze czym, z kolejnej strony mówi się o tym, że roboty będą next big thing. Dlaczego? Bo obecna generacja narzędzi jest mocno ograniczona, jeżeli chodzi o możliwości. Natomiast na horyzoncie czai się coś, co się nazywa robotyzacją kognitywną albo inteligentną robotyzacją, czyli połączeniem AI-a i RPA-a. I w tym momencie te rozwiązania, które się pojawią produkcyjnie, a zakładam, że to będzie gdzieś 2-3 lata na rynku w taki sposób szeroki, no zdecydowanie zmienią sposób funkcjonowania wielu miejsc organizacji.
Do tego next big thing ja za chwilę jeszcze wrócę. Natomiast trochę tak jak powiedziałeś, to tak, z jednej strony te przyczyny rozwoju to wyglądałoby tak, to jest, jakbym to ja jako biznes miał określić, to jest taka trochę niewydolność IT, która, no tak jak powiedziałeś, wynikało z tego długu technologicznego, też z tego, że kiedyś tworzono pewne rozwiązania w oparciu o takie, a nie inne sposoby programowania, one też się zmieniły, ale nie na tyle szybko zmieniła się wiedza, żeby zmienić pewne platformy, które zostały wdrożone. No i ta niewydolność IT, bo faktycznie ciągle mowa o tych Mendejach brakujących i jakby ciągle jakieś tam różne targi, komitety, gdzie biznes walczy z IT o konkretne zasoby. Tylko czy to trochę nie jest tak, że to RPA staje się takim trochę plastrem na ranę i w wielu przypadkach staje się taką akceptowalną prowizorką?
Zacznę od jak gdyby tej pierwszej części twojej wypowiedzi. Absolutnie potwierdzam, że RPA jest jak gdyby odpowiedzią, czy tak krzykiem rozpaczy ze strony biznesu na niewydolność działów IT. Ja przez 20 lat życia zawodowego byłem związany z IT i IT strasznie się zmieniło. To znaczy jeszcze 20 lat temu, 15 lat temu IT było takim nośnikiem innowacji w wielu organizacjach. To my jako IT, to mówię z dumą, wprowadzaliśmy w wielu firmach podejście procesowe, zarządzanie projektami, myślenie zwinne, potem lina, a potem jakoś IT się zatkało. To znaczy potrzeby biznesu szybciej, więcej, taniej, te modele, które IT oferowały, nie były możliwe do osiągnięcia. Ta górka zaległości rosła. Do takich anegdotek tak przechodzą stwierdzenia, że biznes przychodzi do IT, a IT mówi, dobrze, to taka zmiana w procesie back-office'owym to za 2 lata, bo my tutaj mamy 3 duże programy transformacyjne na pokładzie, bo my nie możemy się przeskalować jako IT, bo nawet jak chcemy, to nie mamy ludzi, to jest takich kompetencji, których potrzebujemy, więc absolutnie robotyzacja i RPA w obecnej generacji, to chcę podkreślić, to jest rzeczywiście taki krzyk rozpaczy ze strony biznesu, bo to często biznes przychodzi do IT, że chcą roboty. Natomiast jeżeli chodzi o drugą twoją jak gdyby część wypowiedzi, absolutnie też zgadzam się, że na RPA należy patrzeć jakoś na środek przeciwbólowy, a nie środek leczniczy, czyli on w którymś momencie przestanie działać i problemy, które on ukrywał, wcale nie znikną, tylko jeszcze mogą wystąpić w większej skali, bo ten dług technologiczny może narosnąć, bo te roboty okazuje się, że nie muszą być aż tak wydajne, tak bezpieczne, tak skalowalne, jak tam gdzieś obiecywano, w szczególności jak zostaną źle przygotowane albo bezmyślnie, bez jakiejś strategii wdrożone. Natomiast też takie ładne pojęcie, które funkcjonuje w świecie biznesu, short-termizm. Czyli tak naprawdę biznes jest oceniany i rozliczany z perspektywy kwartalnej, półrocznej, rocznej. W związku z tym biznes woli mieć rozwiązanie swoich problemów tu i teraz. A czy to oznacza cięcie kosztów, czy wprowadzenie jakiegoś nowego produktu, a to RPA pozwala, aniżeli zrobienie coś dobrze, ale na za 3 lata, bo biznesu po prostu nie będzie.
A to, wiesz, bo to też jest ciągle taka rozmowa, taka dyskusja, że kto płaci nawet pensję kogoś z IT, no płaci klient, który kupuje nasze produkty, usługi. Teraz ten biznes, patrząc na to, że trzeba, ja tak kolokwialnie mówiąc, dowieść pewne rzeczy, no to szuka rozwiązań, które pozwolą mu dowieść te plany, a nie czeka na coś, co będzie piękne i cudowne któregoś dnia. I pewnie stąd, tak jak powiedziałeś, chyba się wzięło takie jakby zainteresowanie i chyba pewnie ten atak wyprowadzony na IT tym mieczem RPA to właśnie przede wszystkim biznes, tak?
Znaczy może nie atak, tylko próba, że tak powiem, rozwiązania problemów, może tak bym powiedział.
Ale to trochę rozcinamy właśnie pytanie, czy to będzie rozwiązanie problemu, czy bardziej rozcięcie węzła gordyjskiego?
Przykrycie problemu.
Okay.
Przykrycie, nie rozcięcie, bo rozcięcie to oznacza rozwiązanie takie dogłębne. Natomiast ja też na RPA ja mogę patrzeć jako architekt, tak? Bo w moim pierwszym wcieleniu przez 15 lat zajmowałem się architekturą IT, architekturą korporacyjną i cały czas zajmuję się jako praktyk i doradzam wielu organizacjom w tym obszarze. I to, co rzeczywiście widać ewidentnie, to ten short-termizm powoduje, że te kwestie architektoniczne schodzą na dalszy plan, a z drugiej strony uważam, że IT i architekci powinni zmienić swój mindset, bo teraz sukces na rynku to niekoniecznie optymalizacja kosztowa, ale innowacje, a żeby wdrożyć innowacje trzeba poprototypować, to trzeba iść na pewne ryzyko, a RPA to bardzo fajnie umożliwia, więc ja też patrzę na RPA jako możliwość prowadzenia innowacyjnych produktów, rozwiązań, a plus do tego oczywiście możliwość obniżenia kosztów działania organizacji.
Powiedziałeś właśnie o tym, że firmy na to patrzą coraz częściej, że ten biznes jest otwarty i teraz to jakbyś, ja czytam czasami, że firma jakaś tam wielka wdrożyła zylion 500 robotów, kolejna tak samo, a jak na tym tle świata wygląda ta otwartość polskich firm na tego rozwiązania? Czy to jest tak, że te polskie firmy stwierdziły, wow, robimy, czy dalej podchodzą, nie wiem, jak do jeża?
Ja odpowiem po konsultancku, to zależy i to wygląda różnie.
Jak prawnik odpowiadasz.
Wymiary są dwa, tak, patrzenia na to. Po pierwsze branże, w różnych branżach zupełnie to różnie wygląda, czyli na przykład mamy bankowość, ubezpieczenia, które bardzo głęboko weszły w robotyzację, potem gdzieś jest telko. Na jak gdyby drugiej końcu tej linii zainteresowania sektorowego to są instytucje publiczne, chociaż są dwa samorządy, na przykład samorząd łódzki i samorząd w Toruniu, Bydgoszczy, który wdrożył właśnie rozwiązania klasy RPA. A drugi jak gdyby wymiar to wielkość firmy. Im firma większa, im bliżej zlokalizowana takiego centrum, nazwijmy to, wiedzy, jakim są na przykład miasta wojewódzkie, tym większa jest świadomość i otwartość na robotyzację. Prawda jest taka, że tylko niewiele polskich organizacji ma duże instalacje robotyczne, czyli dla mnie dużo to jest powyżej takiej magicznej liczby 100 robotów. Zdecydowana większość jest na etapie takiego przyglądania się, czyli ma 2, 3, 5 robotów, czasami ma kilkanaście robotów. Natomiast, no mówię, takie instalacje, które się zdarzają na zachodzie, że po kilka tysięcy robotów, to jeszcze w Polsce tego nie ma. chociaż być może one za jakiś czas się pojawią, bo takim wdzięcznym obszarem na wprowadzenie robotów są centra BPO, czyli Business Process Outsourcing, centra Shared Services. Tam jest to takie naturalne środowisko, gdzie te roboty na szeroką skalę będą stosowane. Po prostu tam nie ma dyskusji, czy może, czy nie może. Po prostu one muszą być stosowane, bo inaczej takie centrum nie będzie konkurencyjne w przeciągu 3 do 5 lat na rynku globalnym.
To z tym centrum, to tylko czy to nie jest trochę tak, że dzisiaj ten robot białkowy jest tańszy od licencji RPA w Polsce?
Powiem w ten sposób, że tak, że na pewno część dostawców RPA-owych, tych zwłaszcza górnej półki, bardzo się ceni. Na pewno trzeba na robotyzację popatrzeć szerzej, bo jest coś takie pojęcie jak robotic total cost of automation, takie całkowite koszty automatyzacji. To można policzyć, wyliczyć i podjąć świadomą decyzję, ile to będzie kosztować. Na pewno tutaj bardzo istotny jest na przykład taki czynnik, jakim jest, jakie są kwestie związane z formalizmami w danej branży, bo inaczej mamy formalizmy, inaczej wyglądają formalizmy w branży bankowej, finansowej, podlegające jakimś regulacjom, inaczej mamy to w branży e-commerce'owej, fintechowej, gdzie tych regulacji jest zdecydowanie mniej. Natomiast też jest cała grupa rozwiązań, narzędzi, które pozwalają low-costowo wdrażać RPA. Może to one nie są tak ładnie wyglądające, może nie są tak proste w skalowaniu, ale
działają
produkcyjnie, działają czasami stabilniej i lepiej aniżeli takie rozwiązania komercyjne. Tutaj sobie pozwolę taką autoreklamę na serwisie Robonomika, który prowadzę. Jest taki cały wpis poświęcony temu 5 niskokosztowych metod wprowadzania robotów do organizacji. Tam pokazuje i cenę licencji narzędzi komercyjnych i jak pewne rozwiązania można wprowadzić taniej i to działa.
Okej. Okay. Ja bym teraz wrócił do tego hasła next big thing, bo powiedziałeś, ale to nie, czy to nie ty jakiś czas temu dzieliłeś się taką informacją jednego z guru RPA, że RPA is dying?
Tak, takie hasło, że tak powiem, pojawiło się jakiś czas temu w internecie i pobudziło wiele osób do dyskusji wewnętrznej. Skąd ono się może wzięło? I ono jak gdyby było wynikało z obserwacji, że kiedy RPA jako termin wykuwał się, to był rok 2012-2013, wówczas liczono i zakładano, że rzeczywiście rozwiązania tej klasy Robotic Process Automation będą służyły do robotyzacji procesów end-to-end. Albo prawie tu end-to-end. Natomiast rzeczywistość bardzo brutalnie zweryfikowała te założenia. Okazuje się, że większość procesów nie jest robotyzowana end-to-end, tylko są pewne działania, podgrupy tych procesów robotyzowane. No i twórcy tego pojęcia zaczęli się zastanawiać, co poszło nie tak. Okazuje się, że wdrożenie takie pełne RPA jest bardziej zmianą biznesową, taką transformacją organizacji, aniżeli projektem technologicznym. A w wielu miejscach jednak RPA jest rozumiany jako podejście takie technologiczne, czyli zbudujmy sobie roboty, które będą działały na obecnej wersji procesów albo lekko w zlinowanych, wystandaryzowanych procesach i to nam wystarczy. Stąd czyli rozbieżność pomiędzy pewnym wyobrażeniem, jak to hipotetycznie powinno działać, a tym, jak to faktycznie jest wdrażane w wielu firmach, nie mówię wszystkich, ale wielu. No i stąd taka idea, że RPA umiera, ale myślę, że to jest hasło zdecydowanie przedwczesne.
Ale to z tego, co powiedziałeś, to trochę jest tak, że właśnie według twórców to nie powinno się tego RPA traktować jako właśnie tego plastra na rany, tylko jako możliwości do stworzenia całkiem nowego procesu, czyli spojrzenie na ten pewien proces biznesowy, na pewien nawet twój produkt i powiedzenia sobie okej, wyrzućmy to i zbudujmy to inaczej, czyli nie poprawiajmy tego ciągle, czyli trochę jak Henry Ford mówił, nie budujmy szybszych koni, tylko po prostu spojrzyjmy na tą potrzebę docelową i może dzięki temu, że mamy to RPA, możemy stworzyć coś, czego nie mogliśmy stworzyć parę lat temu.
Tak, taka była idea, ale ona została wykrzywiona w wielu miejscach realizacyjnych i do tej pory trwają dyskusje, czy robotyzować procesy, które nie są przygotowane, czyli nie są wystandaryzowane, nie są zoptymalizowane, czy może próbować uchwycić taki proces, jaki jest i na to nałożyć robota. I znowuż, tutaj teoria się kłóci z praktyką, bo ja jako profesor zarządzania mówię w ten sposób, że oczywiście w świecie idealnym powinniśmy robotyzować procesy scentralizowane, wystandaryzowane, zoptymalizowane i robotyzacja jest ostatnim krokiem, a w praktyce słyszę przedstawiciela firmy międzynarodowej taki tekst, no ale jakbyśmy tak poszli, panie profesorze, to już w 2023 byśmy mogli budować te roboty, a my mamy zbudować je za 3 kwartały.
No ale to, ale popatrz, to też jest zaleta, bo tak naprawdę pojawiło się narzędzie na rynku, które można użyć na kilka sposobów. Oczywiście też, żeby nie całkiem nie zapędzić się w jakiś ślepy zaułek, ale tak naprawdę, tak jak mówisz, można pomyśleć o tym, że zbudować całkiem coś nowego, co było dzisiaj do tej pory niemożliwe, a jednocześnie naprawić pewne rzeczy, które mamy dzisiaj i mogą działać wydajniej. Tak to można chyba by na to spojrzeć, więc chyba nie ma nic złego w tym, że pojawił się naraz nurt, którego ktoś nie przewidział.
Absolutnie, znaczy ja twierdzę, że te narzędzia, ich główną zaletą jest wielka elastyczność, przyjazność dla biznesu i dla mnie istotne jest, żeby zanim w ogóle zaczniemy wprowadzać to narzędzie, pomyśleć do czego je chcemy użyć i świadomie użyć. Czyli to, co ja tutaj znowu cały czas też przekonuję organizację, żeby zrobić sobie wewnętrzny workshop jednodniowy czy tam dwudniowy i wymyśleć cele i modele robotyzacji. I to nie chodzi o to, żeby napisać Bóg wie jaki dokument konsultancki, tylko na jednej karcie takiej powiedzmy metr na półtora sobie zapisać, rozpisać model robotyzacji taki operacyjny z celami, z KPI-ami, z pewnymi wartościami oczekiwanymi i trzymać się tego. I żeby świadomie na przykład dopuszczać sytuację, gdzie idziemy na skróty, a gdzie nie możemy iść na skróty. Czy wprowadzamy jedno narzędzie RPA, czy pozwalamy nam mieć na 2 dostawców RPA-owych? Czy martwimy się o jakość danych, czy się nie martwimy? I tak dalej, i tak dalej. To jest całe mnóstwo pytań można sobie zadać, uzyskać odpowiedzi i to taki dla mnie byłby drogowskaz przy robotyzacji.
Klientomania. Ręczymy za słowa.
No to dosyć dobre podejście. Teraz tak, mamy jakby tutaj za sobą takie kwestie, że te polskie firmy są otwarte na te wdrożenia RPA, tak jak mówisz. Natomiast nie, żebym ci chciał coś, jakąś wypowiedź wsadzić w usta, ale jestem przekonany, że powiedziałeś, że w jednej albo nawet w 2 firmach w Polsce pożegnano się z szefami IT, bo nie chcieli się zgodzić na to RPA.
Tak, to jest troszkę jak gdyby nawiązanie do tego wcześniejszej naszej części rozmowy. Tak, potwierdzam. Też miałem takie, że tak powiem, obserwacje. Generalnie CIO w Polsce na robotyzację narzędzia RPA patrzą z takim często lekkim przymrużeniem oka, pamiętając, że ten RPA ma tak, to jest taka dosyć prosta technologia, tak, przynajmniej tak to kojarzą, wywodząca się z testów, że to jest bardziej takie narzędzie doraźne, aniżeli prawdziwy taki system z krwi i kości, jaki oni budują za wiele milionów złotych. Natomiast to znowuż jest troszkę taka dyskusja, jaką rolę ma pełnić IT w organizacji, jak ma mieć zasady współpracy z IT, a z biznesu się mają ułożyć, jaki jest model zarządzania governance'em IT, zarządzania zmianą w IT. Dla mnie szef IT, który nie docenia robotyzacji, to jest taki troszkę oldschoolowe podejście, bo uważam, że to jest znowu świadoma decyzja, wchodzimy w roboty, a jeżeli nie wchodzimy, to jaką mamy alternatywę, którą możemy zaproponować biznesowi? No i okazuje się, że tych alternatyw to nie ma za dużo, bo owszem, są inne kategorie narzędzi do automatyzacji, tak? Platformy PMS-owe, narzędzia, systemy transakcyjne, bardzo rozbudowane systemy do zarządzania API, integracją danych pomiędzy systemami, szyny integracyjne. Tylko każde z tych przedsięwzięć, o którym mówię, to jest duża praca, duży budżet, długi czas wdrożenia, a biznes potrzebuje troszkę innej innego modelu działania IT i dostarczania przez niego.
To nie jest trochę tak, że my tak tu wiesz, dzielimy ten element dotyczący biznes IT, ale to nie powinniśmy jednak spojrzeć na to, że to firma potrzebuje, no bo tak jak ja ciągle powtarzam, no to ta firma, jej klienci tej firmy płacą nasze wynagrodzenie, tak? I jeżeli my się nie potrafimy się dogadać, no to trochę może się okazać, że któregoś dnia znikamy z rynku, nie? Bo po prostu...
Absolutnie. To cieszę się, że tak mówisz. Też mam takie spojrzenie, to ładnie się nazywa, holistyczne, że to my powinniśmy działać jako jedna całość, natomiast praktyka wskazuje, że w polskich organizacjach strasznie widać silosowość, widać hierarchiczność, strasznie widać patrzenie na własne KPI-e przypisane do siebie, do swojego pionu, swojego działu, a często okazuje się, że te KPI-e i cele są troszkę inne dla IT, a troszkę inne dla departamentów biznesowych.
To się... No i tak, i potem się okazuje, że ktoś swoje KPI-e zrealizował, dostał bonus, a cała firma jest na koniec roku na stracie.
Dokładnie tak. Bardzo przykre, ale rzeczywiste. Dlatego walczę bardzo silnie z takim podejściem, ale to jest często walka z wiatrakami.
To wrócimy. O, tutaj ten moment mamy właśnie walczenie się, no bo ja rozumiem, że w ten sposób trochę masz okazję wykształcić to nowe pokolenie i biznesowe, i IT, tych twoich studentów. Nie, to powiedz tak jakby, jak się dzisiaj uczy studenta? Czy to jest coś trudnego przez to, że on tak naprawdę ma większość wiedzy na kliknięcie, bo on tak naprawdę wszystko, co ty mówisz, jest w stanie sprawdzić, ale jest w stanie sprawdzić źle i dobrze i potem wchodzi z tobą w polemikę. Pytanie, czy z tej polemiki coś wynosi?
Ja mam przyjemność uczyć studentów Szkoły Głównej Handlowej na różnym poziomie, zarówno studentów studiów licencjackich, magisterskich, jak i podyplomowych. Myślę, że bardzo widać różny sposób podejścia do nauki, absorpcji wiedzy, zaangażowania w zależności od tych studiów. Na pewno jest tak, że to, co staramy się przekazać, przynajmniej ja staram się przekazać studentom, mam nadzieję, że mi to trochę wychodzi, to takie spojrzenie bardzo praktyczne na pewne zagadnienia plus pewna podbudowa metodyczna, bo ja głęboko wierzę, że pewna terminologia, systematyka się sprawdza. Natomiast też, że tak powiem, widzę, bo studenci SGH to jest praktycznie moi w 100%, zwłaszcza studenci studiów magisterskich, pracują i mają możliwość jak gdyby zweryfikowania na bieżąco tej wiedzy, którą przekazuję z oczekiwaniami rynkowymi. No i to też jak gdyby przekłada się na prace licencjackie, magisterskie czy doktorskie, które prowadzę, bo one, że tak powiem, bardzo silnie są zakorzenione w świecie praktyki.
No to życzymy ci tych studentów takich chłonnych wiedzy i nawet skłonnych do takiej ostrej polemiki, bo to chyba będzie jakby podstawowa zaleta tego, jak wyjdą na rynek pracy. Tutaj wspomniałeś o tym, że są takie rozwiązania, gdzie firmy zaczynają od 2-3 robotów i starają się z nimi jakoś współpracować. I pytanie teraz, bo robisz w ramach swojego serwisu coś takiego jak mity robotyzacji. I teraz tam jedno z twoich haseł jest właśnie takich, że mitem jest, że przejście od 1-2 robotów do kilkudziesięciu jest proste. No i pytanie, czy tutaj te firmy, które zaczynają te doświadczenia z 2-3 robotami, zachłysną się tym i właśnie czy potem nie wpadają w taką pułapkę, wow, teraz będziemy mieli tego więcej?
Znaczy, problem jest rzeczywiście ze skalowalnością robotów. Ja jestem, oprócz tego, że mam wykształcenie informatyczne, mam wykształcenie ekonomiczne, no, a to zobowiązuje do liczenia i patrzenia na wymiar kosztowy. I powiem bardzo brutalnie, że kiedy mamy 1, 2, 3 roboty, czy 5 robotów nawet, to możemy to traktować jako ciekawe doświadczenie, sprawdzenie, czy dana technologia u nas działa, czy nie. Nawet lekkie korzyści biznesowe możemy dzięki temu osiągnąć, ale w dłuższej perspektywie utrzymywanie tak niewielkiej liczby robotów w wielu organizacjach po prostu może być nieopłacalne. Nie mówię, że z wszystkich, ale w wielu organizacjach może się to nie opłacać. Co zrobić, żeby przejść od tych kilku robotów do kilkudziesięciu, czy 100 robotów, czy więcej? No to tutaj dochodzimy do kilku zagadnień i organizacyjnych, i technologicznych, i takiej budowaniu świadomości. Po kolei. Kwestie organizacyjne, na pewno kiedy mówimy o kilkudziesięciu czy więcej robotach, to ciężko to robić siłami zewnętrznymi, raczej trzeba zbudować kompetencje wewnętrzne. Tutaj mówię przez to, że nie zawsze to oznacza to powołanie centrum takiego kompetencyjnego do spraw RPA. To może być jakaś komórka inaczej się nazywająca. Często widzę, że firmy łączą to z komórkami czy zespołami linowymi, ale tam muszą być analitycy, tam muszą być deweloperzy, tam trzeba też pamiętać o utrzymaniu tych robotów. Po drugie, taka duża liczba robotów oznacza, że są pewne wymagania na infrastrukturę, które biznes sam nie poradzi sobie i tutaj musi być bardzo silna korelacja i współpraca z departamentem IT, bo to są zwykle maszyny wirtualne, na których to wszystko stoi. To musi być odpowiednio zabezpieczone. Kolejna kwestia to kwestia utrzymania. Nie należy, że tak powiem, zapominać, że przy robotach istotne jest ich zbudowanie, ale nie mniej istotne jest zapewnienie ciągłości działania pracy robotów, bo jak taki robot stanie, to stanie proces biznesowy, a to już jest bardzo bolesne w wielu wypadkach dla firmy.
No ja kiedyś miałem do czynienia z takim buntem robotów. Wywalił nam ileś wniosków w kosmos.
I nagle się okazuje, że nie tak łatwo jest wdrożyć jakieś procedury awaryjne, bo ludzie, którzy obsługiwali ręcznie te roboty, to już ich nie ma w tym... gdzie powinien być, albo organizacja zapomniała, jak taki proces ręcznie się obsługuje, bo to wszystko było przecież robione przez roboty. Kolejna kwestia to zmiany robotów, bo tutaj dotykamy takich zagadnień jak zmiany w przepisach prawnych, zmiany w systemach, na których te roboty działają. Więc tak jak widać, tutaj te kwestie takie technologiczno-organizacyjne są istotne. No i wreszcie te kwestie takie świadomościowe, bo kiedy mamy 2-3 roboty, to jest traktowane jako ciekawostka, ale jak tych robotów gwałtownie wzrasta, no to trzeba zbudować odpowiednie jak gdyby postawy pracowników, żeby nie było obaw, że te roboty zabiorą pracę, że te roboty, że tak powiem, spowodują jakąś perturbację w sposobie ich działania, wynagradzania. To dotyczy zarówno pracowników szeregowych, jak i takiego średniego szczebla zarządczego. Więc tutaj taka jest to praca z ludźmi i praca, jakbym powiedział, przez zarządzanie zmianą. To wszystko tak powoduje, że ten proces skalowania jest w wielu organizacjach bardzo trudny i nie zawsze się udaje.
Trochę o tym, co powiedziałeś na końcu, czyli tej obawy ludzi, to trochę jest taki element, moglibyśmy tu przyrównać do tej rewolucji przemysłowej z lat tam z XIX wieku, gdzie tak naprawdę też powstał właśnie ten cały luddyzm, który jakby taki radykalny ruch, który sprzeciwiał się właśnie wtedy tej rewolucji przemysłowej. No i pytanie, czy dzisiaj też w głowie ludzi nie jest też taki sprzeciw, tak? Okej, fajnie, bo robot za mnie zrobi pewne rzeczy, które mnie nudzą, no ale z drugiej strony ten robot zabiera mi tą moją miskę ryżu, nie?
Dokładnie tak. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Firmy, które dostarczają rozwiązania do robotyzacji, takie z górnej półki, otrzymują straszne pieniądze w tej chwili od inwestorów.
Milionów dolarów. To się musi zwrócić.
Tak, to się musi zwrócić, ale to też oznacza, że jest strasznie dużo pieniędzy na rynku i te firmy to inwestują w dwa obszary. Pierwszy obszar to oczywiście sprzedaż i obsługa klienta tych rozwiązań robotycznych, ale drugi obszar to badania i rozwój i to jest naprawdę, kierunek jest jeden. Czyli dokładanie do obecnej generacji RPA funkcji kognitywnych, też funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. I ja zawsze mówię, że my jesteśmy na takiej pierwszym fali kolonizacji, czyli obecne narzędzia do RPA mogą budzić uśmiech, bo są i nie aż takie proste, i nie aż takie intuicyjne, i trzeba o nie dbać, i te roboty się wysypują, i trzeba mnóstwo pracy włożyć, żeby to wszystko jakoś tak działało, ogarnąć, i są problemy ze wszystko się zgadza i w wielu wypadkach może być rozczarowanie, ale to jest pierwsza generacja tych narzędzi. Poczekajmy 3 lata, poczekajmy 5 lat, czy poczekajmy 10 lat, tak? To myślę, że za 5 do 10 lat my w wielu wypadkach znajdziemy się w innej rzeczywistości. I tutaj nie jest to takie pytanie, czy wchodzić, czy nie wchodzić w tego typu rozwiązania, tylko bym powiedział, jak przygotować firmę,
jak się zmieniać
swoje modele, żeby to zadziałało.
Okej, to tu jeszcze wracając do tego, powiedziałeś, utrzymanie tych robotów jest dosyć istotne i jest kolejny mit, z którym walczysz, że roboty pracują 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Bo to trochę taką wizję stwarzają ci dostawcy robotów. Przychodzą i mówią, wow, nie chodzi na urlop, nie chodzi na chorobowe, niczego nie potrzebuje, chociaż się śmieję, bo u mnie w firmie, w zespole Marka Kamińskiego, tam jest, jak nawet się śmiali, bo trzeba było roboty zarejestrować trochę na uprawnieniach pracowniczych i nawet było, że przez pewien czas na początku doświadczeń robotowi się naliczał urlop. No.
Znaczy tak, ja powiem tak, z jednej strony doceniam pracę dostawców i sprzedawców rozwiązań RPA-owych, bo oni budują taką świadomość. Z drugiej strony, no oni chcąc sprzedać jak najwięcej, czasami stosują pewne skróty myślowe, zapominając, jak nisko jest wiedza w wielu jeszcze organizacjach na temat robotyzacji, bo to jest nowa technologia, którą trzeba, że tak powiem, odpowiednio poznać, przedstawić, zbudować świadomość. No rzeczywiście, dla mnie to jest taki bardzo jeden z niebezpiecznych mitów. Mieliśmy tutaj przykłady pewnych CUW-ów, z którymi współpracuję, gdzie po prostu uwierzono wprost w takie zapewnienie, że robot pracuje 24 godziny na dobę, nie zapewniono jak gdyby jego monitorowania, no i robot w niedzielę się zatrzymał, bo w sobotę, niedzielę było okienko serwisowe, system stanął. Jak system stanął, na którym robot pracuje, no to robot stanął. Oczywiście nie było procedury podniesienia robota, no bo nikt o tym nie pomyślał. W poniedziałek rano mega awantura, dlaczego pewne dokumenty finansowe nie są przetwarzane. No, to pokazuje...
Czarny poniedziałek.
Czasami takie... Mówię, upraszczanie zbytnie rzeczywistości też może bywać groźne, bo rozczarowanie po stronie biznesu, że jednak ten robot to nie jest taki samograj, to bywa czasami bardzo, bardzo też istotne.
Czyli robota trzeba jednak kontrolować.
Absolutnie.
Powiedziałeś tutaj o tym, że sami jeszcze nie wiemy, co nas czeka za te 3, 4, 5 lat. Czyli tak naprawdę trochę... Pewne zagrożenia wynikają z tej automatyzacji. Ja kiedyś byłem na ciekawej prezentacji Andrzeja Kinestowskiego, który zwrócił uwagę, że w tym pędzie do automatyzacji jesteśmy trochę jak ćma, która garnie się do światła. I ona garnie się do tego światła, jak gdyby nie do końca jakby rozumie ten koncept i jakby nie ma świadomości, że to źródło światła właściwie to jest jej śmierć. Co ty na to, że tak naprawdę któregoś dnia zostaniemy zepchnięci na margines, my jako ludzkość?
Nawet dzisiaj analizowałem raporty największych firm doradczych na świecie, czyli McKinsey'a, Deloitte'ów, BCG'ów, IT Carnegie, specjalistów z Forum Ekonomicznego Światowego, jak automatyzacja i robotyzacja wpłynie na rynek pracy. I to, co widać, to z czym się wszyscy zgadzają, to mówią, że zmieni ten rynek pracy. To, co im się nie zgadzają, to jest problem, jak zmieni. To znaczy, jedni mówią, że automatyzacja, robotyzacja zabierze nam miejsca pracy. Drudzy mówią, że dzięki automatyzacji i robotyzacji pojawią się, owszem, trochę zabierze, ale dużo więcej nowych miejsc pracy powstanie. Czyli tak naprawdę trwa dyskusja, czy tym będzie przyrost pracy netto, dodatni czy ujemny. Czyli czy ta suma tych miejsc pracy, która zostanie zabrana i która zniknie i która się pojawi, bo pojawią się nowe zawody, tak? Bo jeszcze 4 lata temu nie było RPA dewelopera, a teraz RPA deweloper, tak jak robiłem rozpoznanie, kilka tysięcy osób, tylko w Polsce licząc. Czy RPA analityka, czy RPA architekta, czy RPA menadżera, więc jednak te zawody powstają. No ale mówię, czy tutaj będzie ten wynik dodatni czy ujemny? Ja się obawiam jednej rzeczy, że owszem, będą pojawiać się nowe zawody i pojawiać się nowe miejsca pracy, ale one będą bardzo trudne do wypełnienia przez obecnych pracowników, bo pojawi się luka kompetencyjna. I dlatego w Stanach Zjednoczonych ten problem zauważono, pojawiło się, i nie tylko w Stanach, a w Unii Europejskiej, Europy Zachodniej, pojawił się ten problem zauważono i pojawiły się przedsięwzięcia typu podnoszenia kompetencji pracowników, czy to się ładnie nazywa upskilling. My jeszcze w Polsce na ten temat nie mówimy, ja jako tutaj przedstawiciel środowiska akademickiego bardzo staram się to promować, naświetlać i podkreślać, że my musimy budować jak gdyby nowe kompetencje wśród istniejących pracowników, żeby te osoby, które mają w tej chwili 30 lat, 40 lat, 50 lat, jeszcze mogły spokojnie funkcjonować na rynku 20 lat. A ten rynek będzie miał i będzie inaczej wyglądał niż w chwili obecnej.
To dosyć istotne jest, ale teraz kiedy mówisz tutaj o edukacji, jakby pomyślę nauczenie ludzi do nowych zawodów, to ja mam taką trochę idea fix i uważam, że rzeczy związanych, nie wiem, chociażby z programowaniem czy też z robotyzacją można byłoby już uczyć na poziomie szkół takich zawodowych, bo tak naprawdę to jest dzisiaj inny zawód. W wielu przypadkach taki dobry programista, czy tak jak mówisz, ten specjalista od RPA jest no, pewnego rodzaju fachowcem, takim rzemieślnikiem, który wykonuje sprawnie pewne zadania, bo się w tym orientuje. To, co powiedziałeś, tak, 40-50-latkowie nie znają tego narzędzia, natomiast on zna. I pytanie, czy na przykład nie warto byłoby też się nad tym skupić, żeby zacząć już na etapie właśnie takich szkół zawodowych, nawet technikum, już tworzyć takich ludzi, którzy są gotowi do wejścia do zawodu, szczególnie, że ci młodzi w większości już potrafią coś. Oni coś piszą, oni coś tworzą, oni korzystają z różnych takich narzędzi.
To może tutaj opowiem pewną historię, którą słyszałem. Jak być może wiesz, organizuję szereg konferencji dla praktyków na uczelni, na SGH. Ostatnia miała miejsce w lipcu 2019. Miała taki skrót Darwin od demokratyzacji, automatyzacji i robotyzacji w tworzeniu innowacji cyfrowych. Jednym z prelegentów byli przedstawiciele firmy Morelenet, czyli jednego z największych sklepów e-commerce'owych. A mieli taki tytuł prezentacji, jak wdrożyć automatyzację i robotyzację po krakowsku, czyli tak bardzo oszczędnie, i wykorzystali dokładnie twój pomysł, czyli mając świadomość, że stawki doradców, konsultantów RPI-owych to jest ładnych kilkaset, jak nie ponad 1000 zł netto za Monday, zwrócili się do zaprzyjaźnionego technikum i poprosili o wypożyczenie na praktyki, oczywiście płatne, ale za nieduże pieniądze, kilku najlepszych uczniów technikum. Ci uczniowie po krótkim przeszkoleniu byli w stanie zbudować roboty i jak gdyby sukces był win-win. Ci uczniowie technikum pozyskali już bardzo ciekawe kompetencje, a firma miała bardzo fajnie wdrożone roboty.
Dobrze, to faktycznie po krakowsku. No okej, dobra, tutaj oni poszli dosyć brutalnie. Mnie jednak bardziej chodziło, żeby być może ta współpraca z takimi technikami odbywała się jednak jakoś tak regularnie i one mogły dostarczać trochę jak kiedyś była taka praktyka, że uczeń się uczył ze swojego mistrza i potem wychodził na rynek już mogąc funkcjonować, więc ale okej, okay, zacznijmy od tego, tylko żebyśmy tego nie skrzywili za bardzo, tak? Żeby się nie okazało, że właśnie wszyscy potem będą wychodzili z założenia, że przecież mogę tanio, nie? Wezmę dwóch studentów.
Story musi być przedstawione, bo wtedy tak naprawdę i ci uczniowie, i te firmy chętnie współpracują ze sobą, bo w wielu wypadkach jednak jest pewnego rodzaju tutaj luka pomiędzy światem praktyki i światem nauki.
No tak, a krakowskie firmy znane są z różnych powiedzeń na temat zatrudnienia studentów, także nie będziemy już w to wchodzili. To trochę tak, że skoro mówimy też o tej robotyzacji i powiedziałeś, że tak naprawdę to się jakoś rozwija i sami jeszcze do końca nie wiemy i trzeba trochę przygotować ludzi, ale ja ostatnio przeczytałem, że Elon Musk przyznał się, że przesadził z robotyzacją. Oczywiście tutaj w większości z tą robotyzacją, kiedy się mówi o tych robotach mechanicznych, ale stwierdził, że jednak za dużo tego ma, że jednak ludzie są bardziej elastyczni. I czy ty znasz jakieś takie inne przykłady, gdzie jednak ta robotyzacja się nie do końca właśnie sprawdziła, właśnie przez to, że ona nie jest tak elastyczna jak ludzie?
Znaczy na pewno tak, to trzeba podkreślić, tak jak powiedziałeś, Elon Musk mówił o robotach w swoich fabrykach wytwarzających Tesle i to mówimy o robotach nie takich jak to temat przewodni naszego spotkania, czyli robotach software'owych, tylko on mówił o robotach mechanicznych. Natomiast doświadczenia z robotów mechanicznych jak najbardziej też w pewnym stopniu pasują na naszą rzeczywistość, czyli robotach programowych i obecnej generacji robotów programowych. Co to oznacza? To oznacza, że błędem, a to w kilku organizacjach, instytucjach finansowych widziałem takie podejście, jest próba budowania takiego robota, który by był w stanie obsłużyć każdy wyjątek, każdą sytuację nadzwyczajną i w ogóle praktycznie nie potrzebował udziału człowieka. Gdzie jest problem? W tych instytucjach te procesy, chociażby ze względów formalnych, czyli regulacyjnych, są bardzo złożone, podlegają wielu różnym ograniczeniom. No i taki robot teoretycznie jest możliwy do zbudowania, ale jest bardzo złożony, jego czas budowy jest bardzo długi i czas zmiany w takim robocie jest bardzo też długi. W związku z tym my rekomendujemy bo stworzyłem też katalog takich antywzorców i dobrych praktyk robotyzacji. My rekomendujemy, żeby nie robotyzować wszystkich możliwych ścieżek w danym procesie, tylko skoncentrować się na tych najbardziej powtarzalnych i od tego zacząć, a potem ewentualnie jeszcze objąć tym robotem kolejne 10-15% wariantów danego procesu. Czyli nie dobijamy jednym robotem 100% wszystkich możliwych wariantów w procesie. Przy czym, to też chcę podkreślić, mówimy o obecnej generacji narzędzi RPA-owych. Tak jak mówiłem, okay, robotyzacja się bardzo rozwija, narzędzia RPA-owe się bardziej rozwijają. Kiedy pojawią się te roboty inteligentne, czy automatyzacja kognitywna, czy inteligentna robotyzacja, bo to w różnych materiałach różnie się nazywa, wtedy to, co roboty będą w stanie osiągnąć, to będą miały zdolność uczenia się i adaptowania do zmian. No i myślę, że za te 10 lat roboty software'owe będą miały zupełnie inne możliwości i bardziej będą elastyczne niż w chwili obecnej. To, żeby ten wątek podsumować, ja przytam takie kiedyś zdanie, że musimy pamiętać, żeby doceniać roboty, bo one uczą się o wiele szybciej niż ludzie.
Czyli tutaj roboty się uczą.
Roboty będą się w stanie uczyć, czy będą w stanie się być nauczone, o może tak bym powiedział. Już w tej chwili są rozwiązania na rynku, które pozwalają łączyć narzędzia RPA-owe z modelami machine learningowymi, ale są to wyjątki. Natomiast, tak jak powiedziałem, wszyscy duży dostawcy dzięki środkom z funduszy inwestycyjnych, funduszy Venture Capital, rozbudowywują możliwość połączenia robotów z AI-a. To wygląda w tej chwili tak, że na przykład możemy wywoływać albo skrypty Pythonowe z kolei, które uruchamiają pewne modele machine learningowe, albo odwoływać się do usług kognitywnych, które działają w chmurze.
Słuchasz podcastu Klientomania.
Jejku, wygląda to jakoś wszystko tak strasznie brzmi. Tak jak sobie tak teraz cię słucham, to przypomina mi się, że Tomek Piekot powiedział kiedyś, że jak się stosuje roboty, boty do obsługi klienta, to warunkiem koniecznym jest informowanie klienta, że to właśnie taki robot ich obsługuje. No i teraz tych robotów będzie coraz więcej. Być może one się też przeniosą na ten element tego frontu obsługi klienta. I myślisz, że klient powinien wiedzieć, że tam jest robot, a nie człowiek?
Znaczy, zacznę od tego, że na pewno człowiek powinien być poinformowany, czy jest obsługiwany przez jakiegoś bota, czy jest obsługiwany przez innego człowieka. Natomiast te roboty, o których my mówimy, czyli roboty tworzone za pomocą narzędzi klasy RPA, to raczej są roboty do obsługi procesów back-office'owych. Na froncie zwykle działają voice-boty, chat-boty bądź task-boty. I one w sposób, uważam, automatyczny, jednoznaczny powinny się, że tak powiem, przedstawiać i mówić, że jesteś, drogi klient, obsługiwany przez bota. Natomiast tutaj taka ciekawostka, jeden z największych operatorów w Polsce już łączy voice bota z botem czy robotem napisanym w technologii RPA-owych. I dzięki takiemu połączeniu może włączać czy wyłączać pewne usługi klienta. Czyli klient dzwoni, jest obsługiwany przez voicebota, voicebot go identyfikuje, pyta się, odczytuje intencje klienta, potem voicebot wywołuje robota RPA-owego, po zakończeniu pewnych operacji w systemach backendowych, a robot ten RPA-owy wraca do voicebota z informacją, czy dane działanie się udało, czy daną usługę się dało włączyć, wyłączyć i voicebot przekazuje to do klienta.
Wow, straszne. Słuchaj, powiedziałeś...
Będzie przyszłość. Myślę, że to prezes ING Banku, ale globalny prezes, powiedział kiedyś coś, co mi bardzo tkwiło w pamięci, że musimy się jako większość, tak masa kliencka, tak, czy masa klienci jako w pewnej masie, muszą się przyzwyczaić do tego, że będą w 100% praktycznie obsługiwani przez różnego rodzaju boty i tylko najbogaci, którzy będą w stanie zapłacić za ekstra pewne rzeczy, będą obsługiwani przez ludzi.
To jest też kiedyś w rozmowie i na temat takich botów rozmawialiśmy i Maciek Buś właśnie powiedział, że kiedyś takim przywilejem będzie być może dla klienta, że ci obsłuży człowiek z drugiej strony. Ładnie. I że to będzie taka trochę takie dobro niedostępne, tak? Że po prostu nie każdy będzie miał szansę na obsłużenie. Trochę to, co mówisz, to zaczyna się taki scenariusz właściwie już dzisiaj spełniać na naszych oczach. Tak. Powiedziałeś o tych swoich seminariach, które prowadzisz. To dlaczego wykluczasz przedstawicieli dostawców z tych swoich seminariów? Tak jakoś jesteś restrykcyjny, pan nie i długo, długo jeszcze nie.
Zaraz, dementuję, nie wykluczam. Natomiast rzeczywiście są pewne ograniczenia. One wynikają z gdyby dwóch głównych czynników. Po pierwsze, te seminaria robię na uczelni, one są dla praktyków. Policzyłem ostatnio, że warsztaty i seminaria dotyczące robotyzacji, tylko i wyłącznie robotyzacji, które robię od 2017 roku, to było w sumie 3 duże konferencje i 3 seminaria, wzięło w nich udział ponad 600 osób. To są seminaria, które prezentują taką wiedzę bardzo praktyczną, ale na gruncie też jak gdyby czy w takim otoczeniu akademickim, więc jest trochę teorii, dużo praktyki. I mamy bardzo proste ograniczenie. Sala, gdzie jesteśmy w stanie to w fajny sposób przedstawić, mieści maksymalnie 180 osób, więc pierwszeństwo mają osoby z biznesu, nie dostawcy technologiczni, nie jak gdyby dostawcy rozwiązań. A drugie uwarunkowanie, w wielu wypadkach niestety dostawcy wykorzystują takie miejsca i takie spotkania, może proszę, żeby tego nie robili, jako takie dosyć miejsce do prowadzenia agresywnego marketingu czy sprzedaży, a uważam, że uczelnia nie jest.
To networking jest po prostu, no jakby mają szansę kogoś poznać, to poznają. No.
Ja nic nie mam przeciwko networkingowi, bardzo zachęcam do niego i są to przerwy kawowe i przed i warsztaty i tak dalej. No jednak tutaj pewne uwarunkowania staram się zachować, żeby była jak największa wartość dla uczestników tego konferencji.
Andrzej, tak zbliżamy się do końca tej naszej rozmowy. Ja mam takie krótkie podsumowanie, tak tu sobie zapisałem. Czyli dla mnie pierwsza rzecz taka podstawowa jest tak, przed RPA-em nie ma ucieczki. Mhm. Ono jest, będzie i będzie coraz doskonalsze. To tak naprawdę kwestia, musimy się my zmienić, jak zacząć to narzędzie, które się pojawiło, stosować. Musimy dostosować swoje organizacje po to, żeby zrozumiały, że takie narzędzie jest i jest korzystne. A jeszcze jako szefowie tych organizacji powinniśmy zadbać o naszych pracowników, aby albo mogli się przekształcić i używać tego narzędzia, albo w jakiś sposób pracować z nim równolegle. No i kwestia dotycząca tego elementu, kiedy podchodzimy do wdrożenia, to warto, jak powiedziałeś, zrobić sobie tą listę tych celi, po co chcemy. Czasami to, co ja też podkreślam, być może złamać pewien proces, zbudować go na nowo, właśnie dlatego, że jest narzędzie, którego kiedyś nie mieliśmy. I chyba to, co powiedziałeś i też kiedyś tam przy projektowaniu takim produktów Nikodem Grajewski podkreślał, że potem użyć tej gumki, czyli tak naprawdę jak zrobiliśmy na tej liście za dużo oczekiwań, no to parę z nich wygumować, skupić się na tych istotnych, które faktycznie przyniosą nam efekt w krótkim okresie czasu.
Dokładnie tak. Ja jeszcze tylko na koniec pozwolę sobie tak jako troszkę też ten ewangelista, którym się uważam, postawić jedno pytanie otwarte, żebyście Państwo, słuchacze tego podcastu, zwrócili uwagę, kto będzie Państwa konkurentem, czy konkurentem Państwa firmy w przeciągu 5-7 lat. Bo może się okazać, że tym konkurentem takim rzeczywistym nie będą obecnie działające organizacje, tylko to będą zupełnie nowe firmy, często zakładane przez gigantów technologicznych jako spółki córki, albo jakieś odłamy, albo zakładane od zera jako startupy, które będą miały przygotowane procesy, systemy z myślą w ogóle o ich automatyzacji, bo Państwo musicie się przekształcić. Musicie przekształcić swoje struktury organizacyjne, swoje procesy, swoje systemy, żeby efektywnie działać. O, te firmy nowej generacji, one z założenia będą już nakierowane na automatyzację i robotyzację. To będzie niezwykle trudny konkurent i o tym trzeba cały czas pamiętać.
Także pamiętajcie, szanowni państwo, to zostało powiedziane 6 sierpnia 2019 roku, powiedział to Andrzej Sobczak. Za jakiś czas zerknijcie raz jeszcze do tego podcastu i zobaczcie, czy to, co zostało powiedziane, się spełniło. A jak się spełniło, to znaczy, że byliście na to przygotowani i szkoda, że nic nie zrobiliście. Dziękuję Państwu serdecznie. Z Wrocławia żegna się Arek.
Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia Państwu. Do widzenia.
Subskrybuj podcast Klientomania w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej na klientomania.pl.